Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Jak trudno umierać, gdy naście masz lat. Jak trudno zaśpiewać piosenkę, gdy sponka dopiero rozwijasz się w kwiat. Ze śmiercią wędrując pod rękę, jak trudno umierać, gdy naście masz lat. Dopiero się zrywasz do życia, a tam za murami zieleni się las, a zegar tak szybko odmierza ci czas. I tyle jest chwil do przeżycia. Jak trudno jest żyć, gdy naście masz lat, a w sercu nie goją się blizny, gdy groby kolegów, poezja i stal, to szańce ostatnie ojczyzny. Jak trudno jest żyć, gdy naście masz lat i tyle do życia masz pytań, a ktoś za siekami podzielił twój świat i drogi do domu nie widać zza krat. A serce nabrzmiało goryczą. Ze śmiercią pod rękę ostatni już raz przemierzam więzienny korytarz. Bądź zdrowa, ojczyzno, ja muszę iść spać, by wreszcie się zbudzić do życia.
Witamy Państwa w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański.
Dziś naszą audycję rozpoczęliśmy utworem Inka 1946 Andrzeja Kołakowskiego. Co roku oddajemy hołd Danucie Siedzikównie, sanitariuszce 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, zamordowanej 28 sierpnia 1946 roku w więzieniu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku.
Wysłana po zaopatrzenie medyczne do Gdańska Inka została aresztowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 20 lipca 1946 roku w lokalu konspiracyjnym Brygady we Wrzeszczu przy ulicy Wróblewskiego 7, lokalu należącego do pochodzących z Wilna sióstr Heleny i Jadwigi Mikołajewskich.
Mimo brutalnego śledztwa odmówiła zeznań obciążających żołnierzy brygady i ich dowódcy majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Do historii przeszedł jej gryps, w którym niespełna 18-letnia Inka napisała: powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Wyrok wykonano 28 sierpnia o 6:15 rano. Razem z Inką rozstrzelany został podporucznik Feliks Selmanowicz, pseudonim Zagończyk, dowódca patrolu dywersyjno-bojowego 5. Wileńskiej Brygady AK.
Przez wiele lat Inka i Zagończyk mieli na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku tylko symboliczne groby. Uroczysty pochówek z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbył się 28 sierpnia 2016 roku. Po odnalezieniu i identyfikacji ich szczątków przez zespół profesora Krzysztofa Szwagrzyka z Instytutu Pamięci Narodowej. W miniony poniedziałek na cmentarzu garnizonowym oddano hołd Ince i Zagończykowi.
W intencji wileńskich żołnierzy niezłomnych uroczystości odbyły się także pod aresztem śledczym w Gdańsku oraz na gdańskiej Oruni. A my posłuchajmy relacji z uroczystości na cmentarzu garnizonowym, którą przygotowała nasza redakcyjna koleżanka Anna Rębas.
Oboje straceni w 1946 roku we wspólnej egzekucji w pobliskim gdańskim więzieniu przy ulicy Kurkowej. Dzisiaj to oni, a nie inni, ich komunistyczni oprawcy są dla nas symbolem walki do końca.
Nie wyobrażam sobie, żeby nas zabrakło. Hanna Śliwa-Wielesiuk, prezes gdańskiej rodziny katyńskiej. Uważam, że jest to naszym obowiązkiem, żeby być tutaj dzisiaj.
Anna Kołakowska, uczestnik prac w pracach ekshumacyjnych w 2014 roku. No dzisiaj jest deficyt ludzi, którzy potrafią zachować się jak trzeba i widzimy to wśród polityków, którzy tak chętnie i tak często zmieniają barwy.
Dzisiaj spoczywają w grobach, które przez wiele lat były symboliczne na tym cmentarzu, a dzisiaj tam są ich szczątki doczesne.
Inka była jedyną kobietą straconą wśród 83 osób w ogóle w gdańskim więzieniu. Do tego
Młodą kobietą.
Tak młodą i poza tym przez rozstrzelanie.
Rzeczpospolita upomniała się o swoich niezłomnych bohaterów.
Waldemar Kowalski, obecnie kierownik działu dokumentacji filmowej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Widział pan te kości, widział pan te czaszki, widział pan te szkielety?
Widziałem. Widziałem je. Oczywiście jak tylko odsłonięte były te półtrumny i dwie obok siebie, no to od razu zresztą mi się takie sugestie pojawiły i nie tylko pewnie mi, że może właśnie w nich są te dwie osoby.
Narada co do kary śmierci Inki trwała 30 minut. 30 minut, żeby zdecydować o czyimś życiu, o życiu dziewczyny, która nie ma lat 18, to nawet w ówczesnym prawie było przestępstwo. Ona nie powinna była być w tym trybie sądzona.
No oczywiście wiem też o tym okrzyku, niech żyje Polska, no tu jeszcze Inka przed dobiciem krzyknęła, niech żyje Łupaszko. Te relacje są, wiemy jak ta egzekucja przebiegała i wiemy, że no Inka była dobita. Zagończyk prawdopodobnie, no tak tutaj jest pewna rozbieżność akurat, Zagończyk najprawdopodobniej był ciężko ranny, ale niewykluczone, że też na wszelki wypadek dobity, bo takie rzeczy stosowano.
Witam księdza Jarosława Wąsowicza, kapelana środowisk kibicowskich.
Żeby zrozumieć fenomen Inki, myślę, trzeba rozpatrywać go w takim kluczu dwóch ważnych przestrzeni. Przede wszystkim rodziny, w której się wychowała, bo to była wielopokoleniowa rodzina, która zawsze wtedy, kiedy trzeba było, była zaangażowana w walkę o wolną Polskę. I w XIX wieku, w powstaniach narodowych, Eliza Orzeszkowa była jej ciocią, przecież walczyła słowem. Później rodzice, którzy też w czasie II wojny światowej angażowali się i za to zapłacili największą cenę. I wreszcie ona, młoda dziewczyna, która kontynuowała te tradycje. I druga przestrzeń to jest wierność. Chyba najbardziej zdewaluowana wartość przez dzisiejszy świat, a ta dziewczyna była po prostu wierna tym wartościom, w których została wychowana w domu, w partyzantce, w szkole salezjańskiej, bo była też uczennicą szkoły salezjańskiej w Różanym Stoku i bardzo jej zależało na tym, żeby właśnie jej najbliżsi, babcia, wiedzieli, że zachowała się jak trzeba, czyli że nie zdradziła, że dochowała wierności. I myślę, że to są właśnie te przestrzeni, dzięki którym możemy zrozumieć fenomen Inki, bo ona się stała ikoną całego podziemia niepodległościowego. Nie wielcy dowódcy, ale właśnie ta skromna sanitariuszka.
A jednocześnie pokazuje nam to okrucieństwo działania ówczesnego systemu, ponieważ ona nie miała ukończonych 18 lat, a została w trybie przyspieszonym skazana na śmierć i wyrok wykonano tutaj na Kurkowej, nie tak daleko stąd od cmentarza garnizonowego.
Tak i to też pokazuje, jak wiele nam władze komunistyczne zabrały. Przede wszystkim dobrych ludzi, wspaniałych, młodych patriotów. Inka dzisiaj by miała dopiero 95 lat, więc...
Wtedy wchodziła w życie.
Tak, jakby Pan Bóg dał, to mogłaby jeszcze żyć.
Profesor Piotr Niewiński, Uniwersytet Gdański.
My idziemy teraz ulicą w
Wróblewskiego. Tutaj, w tym domu, dokładnie pod numerem 7, Inka się ukrywała.
Tak jest, w lipcu 1946 roku, tuż przed swoim powrotem do oddziału partyzanckiego, kiedy miała wrócić z lekarstwami i z rozkazami z powrotem do majora Łupaszki, w tym oto domu na pierwszym piętrze u sióstr mikołajskich spędziła swoją ostatnią noc. Tam nad ranem została aresztowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Ona wcześniej przebywała w innych punktach kontaktowych Okręgu Wileńskiego, zbierała przede wszystkim lekarstwa, odwiedzała swoje siostry, które znajdowały się w domu dziecka. Natomiast tutaj był lokal, którego wcześniej nie znała, ale który miał być lokalem bezpiecznym. To tutaj był ten punkt, w którym wydawało się, że będzie bezpieczna, nie zostanie aresztowana. W niektórych innych lokalach już byli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa.
Poszukiwania doprowadziły do wskazania tej części cmentarza garnizonowego.
Tu my właśnie stoimy.
W której stoimy, gdzie kiedyś był to tak zwany cmentarz bezwyznaniowy. No pamiętam, kiedy przyjechały te koparki, kiedy przyszli wolontariusze, kopaci i oczywiście ekipa fachowców, kiedy drugi czy trzeci wykop to był i pod tym chodnikiem, na którym właśnie stoimy, na niewielkiej głębokości, około 70 cm mniej więcej, pokazały się dwie półtrumny. No, kiedy zobaczyliśmy, że to są półtrumny, mimo że jeszcze szczątki nie zostały oczyszczone, już zaświeciła się duża nadzieja. To są pochówki więzienne, bo po wojnie bardzo często chowano w tak zwanych półtrumnach, czyli bez górnego wieka trumny.
Od lat tutaj przyjeżdżamy, żeby się pomodlić. Są z nami chociażby bydgoscy patrioci, są byli działacze Federacji Młodzieży Walczącej, jest Lechia Gdańsk. Z tego co widzę, jest wiele, wiele środowisk patriotycznych, których Inka łączy i bardzo dobrze się tak dzieje.
Chwała bohaterom!
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Połączmy się teraz z naszymi korespondentami z Kuriera Galicyjskiego, Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało. Mamy początek roku szkolnego. Czy polskie szkoły we Lwowie rozpoczęły zajęcia zgodnie z planem?
Mimo trwającej wojny szkoły na Ukrainie wróciły po wakacjach do nauki stacjonarnej. Dotyczy to również polskich placówek oświatowych. W większości lwowskich szkół zajęcia rozpoczęły się już w piątek 1 września. Nie było tradycyjnych świątecznych apeli szkolnych. W tym roku po raz pierwszy w ławkach lwowskich szkół zasiądzie około 8 tysięcy dzieci. To prawie tyle samo pierwszoklasistów co w zeszłym roku.
Wydział Edukacji Lwowskiej Rady Miejskiej wystąpił z prośbą do wszystkich szkół, aby środki finansowe, które miałyby zostać przeznaczone na kwiaty dla nauczycieli, przekazano na pomoc dzieciom, które ucierpiały w czasie wojny. Zebrane pieniądze wesprał ośrodek rehabilitacyjny Unbroken Kids.
A teraz udamy się na Wołyń, gdzie odnawiana jest tam jedna z najpiękniejszych świątyń, kolegiata Świętej Trójcy w Ołyce. Kościół został wzniesiony na początku XVII wieku na zlecenie Albrechta Stanisława Radziwiłła według projektu Benedetta Moliego i Giovanniego Maliverny. Po zamknięciu kolegiaty przez władze radzieckie zabytek stopniowo zaczął popadać w ruinę. Dopiero w 1996 roku kolegiata została zwrócona rzymskokatolickiej parafii w Ołyce. Odbudowę zabytkowej świątyni rozpoczęto w 2013 roku. Dziś, po wielu latach prac konserwatorskich, budynek zaczyna stopniowo odzyskiwać utracony blask.
Fundacja dzięki środkom prywatnych darczyńców, ale przede wszystkim Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Polonika, prowadzi systematyczne prace przy tym obiekcie. W tym roku koncentrujemy się na rzeczach związanych z zewnętrzną elewacją i osuszaniem części murów, w tym ambitu. Nasze prace musimy nieco ograniczyć. No, nie da się tutaj ukryć, że warunki wojenne z różnych powodów utrudniają nam pełnoskalową renowację tego obiektu.
Powiedział Jan Żółtowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.
W tym roku konserwatorzy skupiają się na renowacji elewacji i osuszaniu murów. Dokończone będą prace przy posadzce świątyni. Odnawiane są również figury apostołów, obrazy i alabastrowe anioły. Niestety remont utrudnia trwająca wojna na Ukrainie.
Teraz to, tak powiem prawdę szczerze, od kiedy zaczęła się wojna, to nie ma roboty. Dlatego, że i robotników zabrali do wojska. Co zrobili do teraz, to można zobaczyć, jakby to nie było, ale kościół zabezpieczony, już woda nie płynie pod fundamenty, w tym samym czasie ściany też wytynkowane. To, co można było, to zrobione. W tej samej chwili, daj Panie Boże, jak skończy się wojna, aby było tylko wszystko dobrze, spokojnie i wtedy dalej przedłużamy te prace, które zaczęliśmy. Mam nadzieję, że mi starczy życia i lat, aby jeszcze zobaczyć odnowiony ten kościół.
Powiedział ksiądz Jerzy Pochny-Rybka, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Ołyce.
W W sumie ukończono już 70% prac zaplanowanych na ten rok i choć współczesność niesie ze sobą wyzwania, to praca fundacji i zaangażowanie specjalistów dają nadzieję na przyszłość, w której kolegiata znów będzie dumnym symbolem kulturowego bogactwa Wołynia.
A teraz zapraszamy Państwa na górski spacer na wysokość ponad 2000 metrów na szczyt góry Popiwan w Czarnochorze. Nazywany białym słoniem kamienny gmach dawnego Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, który po II wojnie światowej obrócił się w ruinę, został uratowany przez Przykarpacki Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stefanyka i Uniwersytet Warszawski. Uczelnie zdobyły poważne środki na remonty i tchnęły w potężną budowlę nowe życie. W końcu lipca uroczyście obchodzono tam 85-lecie ponownego otwarcia obserwatorium.
Obserwatorium na górze Pop Iwan zostało wybudowane w latach 1936-1938 przez polskie władze. Wtedy było jednym z najnowocześniejszych na świecie. Po wojnie obiekt stał opuszczony i popadał w ruinę. Dopiero po 2007 roku rozpoczęto polsko-ukraińskie działania na rzecz odbudowy gmachu. Po odnowieniu Biały Słoń ma pełnić pierwotną funkcję obserwatorium. Będzie też centrum badawczym dla naukowców oraz bazą praktyk studenckich.
To wszystko na dziś. Z redakcji Kuriera Galicyjskiego Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy Karinie i Eugeniuszowi. O szkolnictwie polskim w Wilnie i na Wileńszczyźnie porozmawiamy w drugiej części audycji, a przed przerwą redaktor Daniel Wojciechowski przedstawi Państwu kresowe kalendarium historyczne.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Zerkamy do przeszłości. 29 sierpnia 1887 roku w Mohylewie, mieście dziś leżącym na Białorusi, a przed wiekami będącym w Imperium Rosyjskim, Rzeczypospolitej i Wielkim Księstwie Litewskim, urodził się Stanisław Cywiński, historyk, filozof i dziennikarz. Ciekawostką z życia tej postaci jest to, że na początku 1938 roku opublikował on w Dzienniku Wileńskim recenzję książki Melchiora Wańkowicza o Centralnym Okręgu Przemysłowym, COP, Ognisko Siły, w której napisał, że Wańkowicz zadaje kłam słowom pewnego kabotyna, który mawiał o Polsce, że jest jak obwarzanek, to tylko warte, co po brzegach, a w środku pustka. Tym kabotynem, w cudzysłowie, miał być Piłsudski. Publikację dostarczono inspektorowi armii w Wilnie, który rozkazał podległym oficerom garnizonu ująć się za honorem marszałka, a od naczelnika urzędu wojewódzkiego nadzorującego cenzurę zażądał osadzenia Cywińskiego w Berezie Kartuskiej i zamknięcia gazety. 23 sierpnia 1893 roku zmarł urodzony we Wilnie Michał Elwiro Andriolli, polski rysownik, ilustrator i malarz reprezentujący nurt romantyczny. Skąd możemy dobrze kojarzyć to nazwisko? Ono gdzieś tam brzmi w naszych głowach. Otóż artysta intensywnie pracował nad obrazami do dzieła Adama Mickiewicza, będąc m.in. autorem najbardziej znanych i dotąd najpopularniejszych ilustracji, do Pana Tadeusza oczywiście. 30 sierpnia 1943 roku w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu oddziały UPA Iwana Kłymczka Łysego dokonały masakry 628 Polaków, w tym 220 dzieci oraz 7 Żydów. Tego dnia mordy ludności polskiej przez Ukraińców miały także miejsce w Gaju, Budach Osowskich, Jankowcach, Kątach i Ostrówkach. 31 sierpnia 1921 roku urodził się Jerzy Michotek, aktor, piosenkarz, reżyser programów telewizyjnych i estradowych. Urodził się w Częstochowie, ale do 1939 roku mieszkał we Lwowie. Miał korzenie ormiańskie. W Lwowie uczęszczał do dwóch gimnazjów, a po wojnie, którą spędził w sowieckich łagrach, osiadł we Wrocławiu. Był jednym z najpopularniejszych piosenkarzy lat 50., autorem tekstów i muzyki do wielu piosenek. I teraz też usłyszymy piosenkę, którą zapewne nieco starsi słuchacze doskonale pamiętają. To piosenka o tytule Wozi Woda.
Mój wózek ma 5 kół, a beczka nie ma 5. klepki. I ciągnie, hej, i ciągnie wierny mul, ten mój wózek nieco większy od kolebki. Mul biegnie tup, 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 a kola grają jak skrzypeczki. Przechodniu, hej, dzbanek wody kup, kup wesołej wody, bracie, z mojej beczki. Wozi woda, wiozę wodę, co marajski. jakiś smak. Komu grosza nie szkoda, temu zwane wody podam z mojej beczki, której piątej chlebki brak. Wozi woda, kogo dręczy milion trosk, temu wody mej naczerpie, że się w mig pozbędzie cierpień, będzie się zaś nie wątpią.
Wśród pięknych ląki biegałem i rosłe, pod jasnym niebem uczyłem się żyć. Wśród pól marzyłem, że kiedy dorosnę, chciałbym jak ojciec być. Wśród swych przyjaciół spędziłem te lata, jak łyse konie tam każdy się znał. Jeden drugiego traktował jak brata, dzielił się tym, co miał. Ja jestem stąd, ja tu należę, tu jest mój dom, rodzinny dom. Tu żyje się prawdziwie szczerze, to każdy wie, kto jak ja jest stąd. Dziadek w altance ze mną siadywał, jego gołębiom dawałem tam jeść, a w domu w klatce kanarek nam śpiewał, co rano swoją pieśń. Ja jestem stąd, ja tu należę, tu jest mój dom, rodzinny dom. Tu żyje się prawdziwie szczerze, to każdy wie, kto jak ja jest stąd.
Prawdopodobnie tę piosenkę znają Państwo w wykonaniu grupy muzycznej Gang Marcela, ale w kresowym saloniku zaśpiewał ją zespół wokalny Mejsza Golanki z Wileńszczyzny.
A my zgodnie z zapowiedzią o edukacji młodzieży polskiej w Wilnie i na Wileńszczyźnie porozmawiamy z naszym gościem, panią Krystyną Dzierżyńską, prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna. Witamy panią serdecznie.
Witam państwa, jest mi bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
Choć to my dziękujemy, bo jesteśmy w siedzibie macierzy szkolnej w Wilnie.
A to zobowiązuje.
Pani prezes, wczoraj rozpoczął się nowy rok szkolny na Litwie. Jak młodzież, polska młodzież szkolna radzi sobie tutaj na Wileńszczyźnie i na Litwie?
No, pomimo wszelkich trudności i złośliwości, młodzież polska na Litwie, to znaczy uczniowie szkół polskich, radzą sobie całkiem dobrze. Właśnie tak jak pan podkreślił, rozpoczął się nowy rok szkolny. Ten rok szkolny będzie rokiem bardzo takim ważnym dla naszych szkół, ponieważ w roku 2024 po raz pierwszy maturzyści będą musieli składać egzamin z języka ojczystego na poziomie państwowym.
Języka ojczystego, czyli języka polskiego.
Dokładnie. I właśnie o to walczyliśmy, bo od 25 lat Ministerstwo Nauki, Oświaty i Nauki Litwy skreśliło ten egzamin języka ojczystego z listy obowiązkowych egzaminów na maturze. I właśnie ten egzamin był składany bardziej z patriotyzmu, z potrzeby właśnie takiej duchowej, niż dawał jakieś profity przy wstępowaniu na studia wyższe, gdyż egzamin był składany na decyzję Rady Szkoły, to też nam się udało wywalczyć, bo jego w ogóle miało nie być przed 25 laty. No, udało się, uczniowie składali, ale przy wstępowaniu na studia, nawet na kierunki filologiczne, na przykład na filologię polską, ocena z tego egzaminu nie była brana pod uwagę. Natomiast w roku 2024 taka ocena ona będzie brana pod uwagę. No to czyli nasi jakby maturzyści mają ten dodatkowy plus. Ale to nie zupełnie nas zadawala, ponieważ Litwini składają egzamin maturalny z języka litewskiego, państwowego i ojczystego i mają poziom rozszerzony i podstawowy. My musimy składać na poziomie rozszerzonym. Uważamy, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie też nasi maturzyści szkół polskich na Litwie, egzamin maturalny z języka ojczystego składali na poziomie rozszerzonym i podstawowym. To nie jest jakaś wielka filozofia, jakieś dodatkowe koszta, to po prostu no jakby liczymy na dobrą wolę ministerstwa, no i ciągle zabiegamy o to.
Powiedziała pani na początku o złośliwościach i trudnościach, ale jednocześnie o nadziei, o której
Bez nadziei, pani redaktorze, nie dałoby się tutaj ani żyć, ani pracować. My ciągle musimy pokonywać różne niedogodności losu. Z drugiej strony też cieszą nas sukcesy naszej młodzieży. I właśnie nowy rok szkolny rozpoczęliśmy z ponad 1000 liczbą właśnie uczniów klasy pierwszej. To znaczy, że wzrasta nam liczba uczniów. Szacunkowo, bo dopiero gdzieś na koniec października będziemy wiedzieli, ilu mamy dzieciaków już w tym pionie polskim. Sądzimy, że to będzie gdzieś podobnie 12 tysięcy 200, a więc no, ta liczba nie spada. Natomiast w naszych szkołach, a tych szkół mamy 65, to są szkoły właśnie z filiami razem, no, uczy się w sumie no, potężna liczba tych dzieci. Może warto by było też przypomnieć, jak jest ten proces nauczania prowadzony.
No bo on jest nieco inny niż
on się
w Polsce.
Różni dokładnie, dlatego że klasy początkowe w Polsce to jest klasa 1-3. My mamy z kolei klasę 1-4, to jest szkoła początkowa. Klasa 5-8 to może być progimnazjum. Może być klasa 1-12 jako gimnazjum, co faktycznie odbiega od właśnie tej specyfiki szkoły w Polsce. No i może być gimnazjum od klasy 9 do klasy 12. I takie gimnazjum jedne mamy w Wilnie i to jest gimnazjum świętego Jana Pawła II. Notabene bardzo dobre gimnazjum, ma bardzo dobre wyniki. No może dlatego, że nie ma tych młodszych dzieci, a już jakby całą uwagę kieruje właśnie na te dzieciaki od klasy 9, na tą młodzież raczej, od klasy 9 do klasy 12.
Powiedziała pani o dobrych wynikach szkoły Jana Pawła II. Jak generalnie młodzież polska radzi sobie w ramach edukacji na tych różnych poziomach, a potem jak już skończy edukację w szkołach polskich w stosunku do młodzieży litewskiej?
Myślę, że na całkiem dobrym poziomie. Świadczą o tym rankingi prowadzone przez, tutaj pismo jest takie specjalne pismo, rankinga się nazywa na Litwie i właśnie to na podstawie wyników egzaminów maturalnych te szkoły są wszystkie jakby pozycjonowane. Więc szkoły polskie są w pierwszej 50, a szkoły miasta Wilna polskie mieszczą się w pierwszej 20. To w sumie jest dobry wynik, natomiast, no bo to jest ranking 300 ponad szkół, więc jak mówimy o takich liczbach, to naprawdę dobrze to wygląda. Maturzyści składają egzaminy, wstępują tutaj na studia na Litwie. Sporo osób wyjeżdża do Polski, chociaż to nie jest masowe teraz. Podobnie przed 20 laty to mieliśmy tutaj właśnie prowadzone taką rekrutację na studia wyższe do Polski, no to faktycznie na jedno miejsce 7-8 osób było. Teraz, ponieważ już wstępowanie ograniczyło się do składania dokumentów online i po prostu do tej takiej rekrutacji online, no to nie jest za dużo tych osób, ale też wyjeżdżają do Polski. Dużo osób wyjeżdża na studia i do Wielkiej Brytanii, i do Holandii. Po prostu po przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej przed młodzieżą naprawdę no, otworem stały te uczelnie.
A jaka jest pani wiedza na temat podejmowanych decyzji młodych absolwentów szkół średnich tutaj na Litwie? Jakie oni podejmują decyzje? Jakie kierunki wybierają?
To zależy widocznie od No, od możliwości, przede wszystkim od tego, jak wygląda świadectwo maturalne, ale również od motywacji, od tego, do czego ta młodzież dąży. Oczywiście medycyna jest bardzo popularna, psychologia, języki, no szczególnie języki takie jak język chiński na przykład, języki właśnie norweski, szwedzki, także no niekoniecznie te języki obce starej Unii, jak mówimy, angielski albo francuski, no niemiecki po części. Także młodzież wybiera takie kierunki. Również bardzo dużo osób wstępuje na kierunki związane z fizyką, z chemią, niekoniecznie medycynę. Więc no bardzo, bardzo dużo tego mamy. Osoby, które wstępują na filologię, załóżmy polską, no to też troszeczkę nas to tak niepokoi, bo osoba, która wstępuje na kierunek niby pedagogiczny po zakończeniu studiów, niekoniecznie wybiera pracę w szkole. No ale to jest problem, ja myślę, że nie tylko Litwy tutaj, ale w ogóle krajów ościennych też, gdyż no, praca nauczyciela jest bardzo trudna, trzeba mieć motywację, no i trzeba przede wszystkim to lubić. A tak jak ostatnio tutaj mówimy na Litwie, no to pozycja nauczyciela jest po prostu jakby... Pozycja nauczyciela jest prowadzona do usługodawcy i jak mówimy, że nauczyciel jest usługodawcą, no to niestety to nie jest osoba, która, no nauczyciel z prawdziwego zdarzenia. No i oczywiście strona ekonomiczna też jest bardzo ważna. No więc ci młodzi nauczyciele przychodzą do szkoły, gaża nie jest za wysoka, no i czasami nawet jeśli kończą studia z bardzo dobrą oceną, nie zawsze wybiorą pracę nauczyciela. Jeśli chodzi o filologów, to czasami pełnią funkcje na przykład w urzędach albo podejmują się pracy tłumacza. Także no tak bardzo różnie jest z tym.
Ale czy ta kadra nauczycielska w szkołach polskich jest wystarczająca? Wiemy, nauczyciele już przechodzą wiek emerytalny, odchodzą, młodszych nie ma. Jak to wygląda w Wilnie, na Wileńszczyźnie?
No na Wileńszczyźnie to mieliśmy taki bardzo duży problem, kiedy przyszła pandemia w roku 2019. Większość nauczycieli takich wiekowych, która by jeszcze mogła pracować w szkole, zrezygnowała z pracy właśnie swojej, z wykonywania zawodu nauczyciela, gdyż to się wiązało również no, z pracą online. Nie każdy mógł sobie poradzić, chociaż no, całkiem nieźle poradzili sobie, ale część osób zrezygnowała z pracy. My jako Macierz Szkolna w roku 2016 robiliśmy takie badania dotyczące potrzeb właśnie nauczycieli według przedmiotów i tak dalej. No to wyszło nam, że będzie brakowało nauczycieli języka polskiego, nauczycieli przedmiotów ścisłych, ale to też jest problem całej Litwy, jeśli chodzi o przedmioty ścisłe. W ubiegłym roku na fizykę wstąpiła jedna osoba i nie jest powiedziane, że ta osoba wróci do szkoły. Także jak na razie w szkołach polskich te luki są jakby w miarę uporządkowane i zapełnione, ale na pewno w perspektywie to będzie problemem i na pewno ministerstwo musiałoby się zająć właśnie poważnie tym problemem.
To jest kwestia demografii, z którą to kwestią również borykają się i Polacy, ale i też Europa i świat, prawda? To
no
jest...
tak, demografia tak, ale przede wszystkim właśnie no, trzeba znaleźć jakiś środek, który zmotywuje młodą osobę po maturze, żeby podjęła studia pedagogiczne, no i żeby tą iskierkę bycia nauczycielem w sobie znalazła i dalej pracowała.
W takim podsumowaniu, które Państwo zrobiliście na zakończenie kadencji jednej i otwarcia nowej, mówiliście Państwo również o tym, że najbliższe lata mogą być bardzo bolesne dla polskiego szkolnictwa na Litwie. Na szkoły czeka bowiem przygotowany przez rząd litewski tak zwana optymalizacja. Czy mogłaby Pani to rozwinąć? Na czym to będzie polegać i czy to jest zagrożenie dla szkół polskich?
Tak, uważamy, że to jest zagrożenie i bardzo poważne, ponieważ optymalizacja jest rozłożona na 5 lat i w każdym roku są stawiane nowe wymogi co do liczby, co do potrzeby posiadania liczby uczniów w odpowiednich klasach. I teraz sytuacja wygląda w sposób następujący, że w klasie 11 istnieje wymóg posiadania 21 osoby. Więc jeśli 21 osoby jeszcze w szkołach miasta na pewno da się jakoś wypełnić, to w szkołach wiejskich absolutnie nie. Tym bardziej, że i w rejonie wileńskim, i w Solicznickim, i w Trockim, obok w tej samej miejscowości działają szkoły trójjęzyczne, czyli litewska, rosyjska po części, albo białoruska, no i szkoła polska. I teraz spełnienie wymogu posiadania 21 osoby jest nierealne. Więc tutaj na pewno może być zagrożeniem, że część szkół zostanie obniżona w swoim statusie, czyli straci status gimnazjum, a stanie się szkołą podstawową, albo w takiej miejscowości szkoła zupełnie zostanie zamknięta. Zamknięcie szkoły oznacza, że no to środowisko też zostanie wygaszone, z czym nie chcemy się zgodzić i właśnie występujemy i do ministerstwa, i do rządu naszego, i też na różnych spotkaniach właśnie z najwyższymi władzami z Rzeczpospolitej. Tłumaczymy, że właśnie nam jest potrzebne coś takiego, żeby w takich miejscowościach, gdzie działają te szkoły trójjęzyczne, obowiązek posiadania liczby uczniów był podzielony na 3. No to czyli nie 21, a załóżmy 7, po 7 osób i to będzie całkiem normalnie. Ale czy państwo się z tym zgodzi, czy nie? No oczywiście mowa o tym, że małą szkółkę zamkniemy, a w większej szkole dzieci będą miały więcej możliwości, że będą mogły uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne. To też nie jest do końca prawdą, dlatego że takie dziecko będzie dojeżdżało z miejscowości ościennej. Natomiast dziecko w stanie o 6 rano i potem po lekcjach już czeka bus, który musi go odwieźć z powrotem do domu. No więc jakie zajęcia pozalekcyjne? Po drugie, takie dziecko z mniejszej miejscowości no też zagubi się w tym większym środowisku tej większej szkoły. Te dzieci na przykład z takich mniejszych miejscowości tutaj, czy rejonu wileńskiego, czy solecznickiego, no to są dzieci no nie zawsze z tych rodzin takich jak w mieście, mówiąc o właśnie tym statusie socjalnym. Więc takie dziecko obawiamy się, że może się zagubić w dużej szkole. Także absolutnie ta optymalizacja na pewno nie będzie działała pozytywnie dla właśnie szkoły polskiej.
Powiedziała pani o kontaktach na poziomie Ministerstwa Edukacji Litwy i też rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Na ile te kontakty i to partnerstwo polsko-litewskie przekłada się na kwestie oświatowe?
No, my mamy nadzieję, że to się będzie jeszcze bardziej przekładało na kwestie oświatowe, chociaż takim no, dobrym jakby prognostykiem to było to, że po podpisaniu deklaracji oświaty, znaczy wspierania oświaty polskiej na Litwie i oświaty litewskiej w Polsce, w wyniku tego mamy egzamin z języka polskiego. Więc jakby po części to się przekłada, ale na pewno nie jest to do końca właśnie, jeśli chodzi o edukację, o szkoły, na pewno to nie jest jeszcze rozwiązane w sposób taki, jaki byśmy chcieli widzieć. Oczywiście partnerstwo energetyczne jest bardzo ważne, wojskowe, no bo wiadomo w jakich czasach żyjemy i tak dalej, no ale chcielibyśmy, żeby właśnie w kierunku tej oświaty też było więcej zrozumienia i otwarcia się właśnie na społeczność polską.
Pani prezes, działa pani w tym miejscu, w tym związku tak wiele lat, że można powiedzieć, że pani przyglądała się, państwo przyglądaliście się różnym opcjom i politycznym, i różnym problemom, które miały miejsce na przestrzeni tych lat. Jak z tej perspektywy pani patrzy na perspektywę do przodu?
No, ja zawsze mam nadzieję i to chyba pozwala jakby pracować, bo bez nadziei nie dałoby się pracować. Natomiast no, oświata zawsze miała trudno. Jak już wyglądało, że powolutku wchodzimy na tą dobrą ścieżkę, no to następuje zmiana władzy, kolejne wybory. Wiadomo, zmienia się koalicja, przychodzą osoby nowe z nowymi pomysłami, nie zawsze życzliwi dla oświaty polskiej. Więc ta oświata ciągle się boryka z trudnościami, ale nie można powiedzieć, że źle sobie radzi. Staramy się, żeby nawet w tych samych okolicznościach, w których żyjemy, żeby sobie poradzić, no i żeby ta szkoła polska na Litwie no jednak brzmiała dumnie. Może to górnolotne, ale tak by się chciało.
Czyli czego powinniśmy życzyć Polakom i polskiej oświacie tutaj w Wilnie, na Wileńszczyźnie, no i na całej Litwie?
No myślę, że przede wszystkim należałoby życzyć, żeby szkoła się dalej rozwijała, a zresztą na ostatniej naszej konferencji jednogłośnie konferencja się wypowiedziała za tym, żeby szkoła polska na Litwie była nadal tradycyjną szkołą z nauczaniem wszystkich przedmiotów w języku ojczystym, bez tych takich niepotrzebnych zmian, może 3 przedmioty w języku litewskim, a może 4 i potem się okaże, że zostanie tylko szkoła z nauczaniem języka polskiego, a nie z nauczaniem w języku polskim. Także chcielibyśmy utrzymać to, co mamy, ale również nie zamykamy się na wszelkie nowości, nie zamykamy się na kontakty i z litewskimi szkołami, i na udział w różnych programach, w tym w programie Erasmus+, bo to też bardzo rozwija i ci bardzo cieszy, że szkoły polskie biorą w tym udział. No i tutaj też szkoła polska ma okazję się wypromować, bo w takiej, na przykład w tym Erasmusie+, biorą również udział szkoły litewskie, szkoły właśnie z zagranicy, szkoły polskie i młodzież się poznaje. A właśnie jak młodzież się pozna, to mamy nadzieję, że nie będziemy tym takim strachem na wróble, że skąd wy tutaj jesteście, bo też młodzież bardzo często słyszy takie pytanie, no dobrze, tu jest Litwa, to skąd wy jesteście tutaj Polacy? No jak zaczynamy mówić, że no byliśmy tu od dziada, pradziada, ale jak, w jaki sposób? No także myślę, że sobie poradzimy, ale to właśnie będzie dotyczyło również starań całej społeczności, jak również poparcia z macierzy. A to poparcie w tym kierunku mamy i to niezależnie od ekipy, która rządzi w Rzeczypospolitej Polskiej.
I ta edukacja jest bardzo ważna, o której pani wspomniała, marzenia, nadzieje, oczywiście plany, ale też zwykłe relacje, które są stworzone między Polską i Polakami tutaj mieszkającymi na Litwie. W czym Polacy mogą pomóc? Tacy zwyczajni. Jedni przekazują książki, inni jakieś pomysły, są fundacje, stowarzyszenia.
No właśnie poprzez wsparcie i nie tylko wsparcie finansowe, ale również to wsparcie moralne, że jak mówimy, że coś się dzieje złego dla szkół polskich, no to czujemy, że zaraz strona polska w naszej obronie występuje, więc to jest też bardzo ważne. A w płaszczyźnie takich kontaktów ogólnoludzkich, no to przyjaźnią się szkoły, przyjaźnią się nauczyciele, są wyjazdy nauczycieli na szkolenia do Polski. Oczywiście bardzo żałujemy, że są zminimalizowane wyjazdy na kolonie. No niby teraz coś miało ruszyć, zobaczymy jak ruszy w następnym roku, ale no jest nieźle, ale zawsze może być lepiej.
Bardzo dziękuję pani prezes za spotkanie, za rozmowę. Pytałem się czego życzyć w związku z tym, że skala ocen na Litwie jest do 10, więc nie popełnię tego błędu i życzymy szkole polskiej na Litwie no samych 10.
Dziękuję. Myślę, że nawet jeśli to będzie mocna 9 albo 8, to też jest dobrze. Ale za 10 dziękuję, bo to zawsze przyjemnie, jak jest ta najwyższa ocena.
I zapraszamy oczywiście do Gdańska.
Dziękuję.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie i serdecznie zapraszamy do Kresowego Saloniku Radia Gdańsk za tydzień, w sobotę 9 września, jak zawsze kilka minut po 16. Przypominamy, że za tydzień odbędzie się 12. ogólnopolska edycja Narodowego Czytania, a czytać będziemy powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem.
Czyli o rodzinie Bohatyrowiczów, Korczyńskich, Janie i Cecylii i dziedzictwie Powstania Styczniowego. Ta kresowa opowieść, napisana przez urodzoną na Grodzieńszczyźnie autorkę, zobowiązuje panów.
Jak państwo słyszą, współpraca z realizatorem to sama przyjemność. Szkoda, że za chwilę już ją kończymy, ale oczywiście sugestie bierzemy sobie do serca.
Nad audycją zaczniemy pracować już od poniedziałku, bo przecież jutro jest niedziela.
A w niedzielę?
Poniedziałek wielka nuda i we wtorek źle. W środę rzadko co się uda, w czwartek wlecze się. i w piątek żadnej spocie, i w sobotę pe. Dopiero po sobocie radość, frajda, śmiech. Niedzielę, niedzielę, na duszy, na ciele, tak miło, tak mogo, bez trosk. Niedzielę, niedzielę, jest rajskie wesele i serce topnieje jak wosk. A więc pruń, aniele, i spijaj z kwiatków miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud. Niedzielę, niedzielę, raz jeden, niewiele, zrezygnuj ze wszystkich swych cnót. Ptaszek świerkiem daje sygnał, halo, w górę noc. I tak śpiewa, jakby wygrał na loterii los. Z uśmiechem przyjaciela słońce staje w drzwiach. Dlaczego? Bo niedziela, a w niedzielę, ach! W niedzielę, w niedzielę, na duszy, na ciele, tak miło, tak złogo, bez trosk. W niedzielę, w niedzielę, jest rajskie wesele i serce topnieje jak wosk. A więc pruń, aniele, i spijaj z kwiatków miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud. W niedzielę, w niedzielę, raz jeden, niewiele, zrezygnuj ze wszystkich swych cnót.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada nic, nic się nie stało. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać?
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaproponujemy, zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła, Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie, i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność, i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne, i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało, no pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś. Jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie, nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu.
Tak,
nie dostaje tej zabawki, bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zapomnieć zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem, czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym,
tak.
Co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest
tak.
dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujścia?
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? I wtedy dopiero, tak? Próbujemy.
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i Wielka burza uczuć, Pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.